Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem. Dlatego czytając te słowa, możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha Świętym Jego apostołom i prorokom. To znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Jej sługą stałem się z daru łaski udzielonej mi przez Boga na skutek działania Jego potęgi. Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska ogłosić poganom jako dobrą nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy Wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga przez Kościół stanie się jawna zwierzchnością i władzą na wyżynach niebieskich zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze w Niego. Oto Słowo Boże.
Niepotrzebnie autor tego fragmentu lekcjonarza pominął pierwsze zdanie. Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa dla was pogan, bo przecież ze względu na was pogan, trzeba tak rozumieć. Paweł jest w więzieniu, ma sprzyjające warunki, żeby pisać najgłębsze, najwspanialsze listy. Jezus wykorzystuje tę ciszę, którą ma w więzieniu, żeby mu dawać światła, żeby pisał do nas wszystkich o tym, jakie bogactwo zeszło na ten świat w Jezusie Chrystusie. Wczoraj mowa była o zburzeniu muru między poganami a Żydami. Ten mur miał bardziej bronić Żydów ich słabości, aniżeli pogan. Był dany ze względu na to, że Żydzi byli zawsze skłonni wracać do pogaństwa, ponieważ wymagania dekalogu były bardzo wysokie. Mur. Teraz świątynią Boga jest Chrystus zmartwychwstały, człowiek. Tam zamieszkała cała Trójca Święta i już do tej świątyni ma dostęp każdy, a w Jezusie Chrystusie mamy dostęp, szansę na kontakt z samym Bogiem Ojcem Stwórcą. W jakim sensie można mówić, że te świątynie, które my budujemy, są niepotrzebne? Salva reverencia, przepraszam, ale mógłby spokojnie święty Paweł takie wnioski wyprowadzać. Osoba Jezusa Chrystusa, człowieka jest żywą świątynią i z nas chce czynić te żywe świątynie. I tam mamy dostęp do Ojca. Nieporozumienie zaistniało w momencie, kiedy edykt mediolański wyszedł za Konstantyna I i wszystkie świątynie pogańskie były oddane Kościołowi, więc zaczęli oczyszczać i zajęli się świątyniami, bo trzeba było reperować, tynkować mury, bielić. A jak do Boga, to do świątyni. No, owszem, tak. Aleśmy to przeakcentowali, przedobrzyli. I teraz bardziej wierzą chrześcijanie, że Chrystus jest w Kościele, aniżeli świątynią jest człowiek. Zdumiewa mnie to, że jeżeli ja kontakcie z kimś, kto przychodzi, czy na rozmowę, czy do spowiedzi, zaczyna mówić, że Bóg jest w tobie, to patrzą na mnie z przerażeniem i już drugi raz nie przychodzą. Tacy dalecy jesteśmy od Biblii, od Pisma Świętego. Paweł jest więźniem. Nie będziemy dociekać gdzie, ale wiadomo, że Żydzi byli bardzo zazdrośni o działalność świętego Pawła, w związku z tym, jeśli gdzieś mieli u władz rzymskich chowy, to wtedy proponowali, żeby postawić tamę działalności Pawła apostoła. Ale końcówka jeszcze powinna być taka: w nim, czyli w Chrystusie zmartwychwstałym, mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością, dzięki wierze w Niego. Dlatego proszę, abyście się nie zniechęcali prześladowaniami, jakie znoszę dla was, bo to jest właśnie waszą chwałą. Ja mam już, święty Paweł chce powiedzieć, pełnię życia. Chrystus zmartwychwstały, Bóg jest we mnie, jestem żywą świątynią. Dla mnie być w więzieniu czy pracować na jedno schodzi. W więzieniu są ci, którzy są poza więzieniem, a ja, który mam Boga, mam pełnię życia w sobie, to nawet w więzieniu jestem wolny. To rozumowanie pod koniec listu do Efezjan święty Paweł przeprowadził w stosunku do niewolników. Nie wolno było dawać wolność niewolnikom. Raczej było to niewskazane na tym etapie historii, ponieważ wykorzystywali to Żydzi, żeby mówić Rzymianom, jest zagrożone niewolnictwo, bo Rzymianie nie pracowali, tylko niewolnicy pracowali. Skoro tak, to siła napędowa ekonomii Imperium Rzymskiego była zagrożona. Chrześcijanie są wrogiem Imperium Rzymskiego. Uwalniają niewolników. I święty Paweł mówi, ze względów taktycznych, chwilowo, niewolnicy nie zostaną w niewoli, bo wy mając Chrystusa i Jego życie, życie Boże, Jego miłość, wy jesteście wolni. A wasz Pan Patrycjusz jest niewolnikiem tego świata i szatana. Dlatego prosząc was, żebyście zostali w niewoli, nie krzywdzę was. Tak jak ja się nie czuję skrzywdzony, będąc bez poduszczenia Żydów, u władz rzymskich, nie czuję się więźniem. Mówię o tajemnicy Chrystusa. Oczywiście, ściśle biorąc, ta tajemnica została już objawiona ojcu wiary Abrahamowi, któremu Bóg zabrał normalną ludzką historię, żeby dać swoje plany. Otrzymasz potomstwo, otrzymasz ziemię, idź za mną. Nie było wyjścia, był stary, a nuż poszedł. I powołując Abrahama, Bóg powiedział: w tobie będą błogosławione, zbawione ludy całej ziemi. W sensie ścisłym, tajemnica Jezusa Chrystusa została już objawiona w ojcu wiary w Abrahamie. I wielkość Abrahama polegała na tym, że pokonał lęk, trzy dni musiał wędrować z Berszeby, z południa, do góry Moria, na której była Jerozolima zbudowana, i tam miał złożyć ofiarę z Izaaka. Pokonał lęk. Jeżeli w starożytności składano ofiary z pierworodnych synów, to dlatego, że szatan wlewał lęk rodzicom, ojcom, że jeżeli nie złożysz w ofierze swego pierworodnego syna, to bogowie, a byli to bogowie płodności, im zawdzięczasz swoje dzieci, złóż w ofierze pierworodnego. Szatan zawsze dbał o to, żeby Bóg był okrutny, żeby pod pojęcie Boga włożyć coś okrutnego, wzbudzić lęk przed Bogiem. I pierwszy, który pokonał lęk przed Bogiem i doświadczył tego, że Bóg nie jest okrutny, ale jest miłosierny. W rodzinie ludzkiej był Abraham. Bóg w punkcie wyjścia zaakceptował tamte obyczaje, obyczaje tamtych czasów. Otrzymuje w momencie składania ofiary, gdy chciał złożyć ofiarę z Izaaka, gdy wszystko już przygotował, gdy już Izaaka związał, Izaak wiedział, o co chodzi. Ma wizję. Wizję Jezusa Chrystusa. Że to szatan pod pojęcie Boga będzie wkładał poczucie okrucieństwa, że to Bóg Ojciec da nam swego Syna, da nam siebie w Jezusie Chrystusie. Pozwoli, żeby to nie Bóg, ale ludzie złożyli w ofierze swoje lęki przed prawdziwym Bogiem. Bo Izrael się bał takiego i po dziś dzień są chrześcijanie, którzy boją się krzyża. Taką szatan wlewa interpretację pod pojęcie krzyża. Lęk. Zamiast odkryć w krzyżu, ja na siebie wziąłem cierpienia powodowane Twoim grzechem, żebyś odkrył darmo, darmo z łaski, daję Ci dostęp do miłości Ojca, żebyś Mu dał, zawierzył do końca swoje życie, bo Bóg Ojciec może Ciebie przemieniać tylko wtedy, kiedy Ty się na to zgadzasz, a zgadzasz się, kiedy masz wiarę, że Bóg Cię nie skrzywdzi, kiedy dajesz i wydajesz Mu do końca siebie. Ty uwielbiasz Boga, po tym się przeciwstawiasz katechezie szatana, że Bóg jest okrutny. Niezgłębiona tajemnica bogactwa Chrystusowego. Oczywiście chodzi o zmartwychwstanie, że zmartwychwstały Chrystus uwalnia nas od lęku przed oddawaniem swego życia Bogu, byśmy byli wolni w stosunku do zwierzchności. Przez zwierzchności święty Paweł rozumie Cezarów rzymskich, władze rzymskie, władcom na wyżynach niebieskich, a więc duchom potężnym, ale upadłym, bo aniołowie też byli poddani próbie pokory. Chrystus robi to, czego nie chcieli aniołowie, służyć niższym stworzeniu. I my nie tyle mamy zasługi, gdy czcimy Boga, tylko mamy zasługi, jeżeli czcimy Boga ostatnich, najbiedniejszych grzesznikach.
Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Będę miał ufność i bać się nie będę. Bo Pan jest moją mocą i pieśnią. On stał się dla mnie zbawieniem. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze zdrojów zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Dajcie poznać Jego dzieła między narodami. Przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy. Niech to będzie wiadome po całej ziemi. Alleluja, alleluja, alleluja. Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił do swoich uczniów: to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? A Pan odpowiedział: któż jest owym rządcą, wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, ażeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy, Pan mój się ociąga z powrotem, zacznie bić sługi i służebnicę, a przy tym jeść, pić, upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego Pana, a nic nie przygotował, nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna woli Pana i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać będą, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Oto słowo Pańskie. Może dzisiaj już to nie panuje, ale pamiętam z okresu mojej młodości, kiedy panowało takie przekonanie, że jeżeli było jakieś powołanie kapłańskie z jakiejś rodziny, to był wielki zaszczyt dla rodziny. Ktoś zostaje biskupem, to jest wielki zaszczyt dla niego i dla rodziny. Jezus mówi, że to jest nieporozumienie, że zamiast słowa zaszczyt powinno być wielka odpowiedzialność. Skoro masz mnie reprezentować, otrzymujesz niesłychanie odpowiedzialne zadanie. Komu wiele dano, tego wiele wymagać będą. Kontynuacja jakby tego zdania jest w drugiej części Apokalipsy, rozdział 10 i 11. Tam jest mowa o tym, że w drugiej części oczywiście, że szatan doprowadzi do tego, że my sakramenty święte oddzielimy od sakramentu Słowa Bożego, od Ewangelii. A tymczasem poszczególne sakramenty wypływają z Ewangelii. Trzeba najpierw konsumować Ewangelię i wtedy dopiero poprawnie przyjmiemy sakrament. A my chcesz się zbawić? Sakrament. Spowiedź. Oczywiście spowiedź bywa infantylna. Paciorka nie zmówiła. A tymczasem poganinem jest. I on o tym nie wie, że jest poganinem. A gdyby przestudiował sobie Ewangelię Mateusza, wtedy by powiedział: jestem wyjątkowym poganinem. To jest dzieło złego ducha. Ale to jest też wina kapłanów, bo nie trudzą się poznaniem Ewangelii i przekazywaniem Ewangelii. W tej drugiej części Apokalipsy jest mowa o tym, ile zła narośnie w świecie na skutek tego, że my zbawienia szukamy tylko w sakramentach świętych, a zdawkowo traktujemy Ewangelię. Że mamy mentalność, no powiedzmy komunia święta, ale komunia święta się zaczyna w momencie czytania Ewangelii, Pisma Świętego. Tam musi być komunia, wspólnota poglądów z Jezusem. Takie poglądy, jakie ma Jezus, przyjmujący komunię świętą, powinien mieć. A tymczasem przyjmuje się komunię świętą, a później uprawia się politykę pogańską. Straszne. Straszne zło narosło. I pod koniec drugiej części, kiedy jest mowa o sakramencie kapłaństwa, Jezus mówi, to jest wina kapłanów. Nie godność, tylko odpowiedzialność. O czym zresztą kapłani nie wiedzą. Bo nie znają Apokalipsy. Bo ich Apokalipsa nie interesuje. I pod koniec jest trzy biada. Biada z powodu sakramentu małżeństwa bardzo zniekształconego, biada z powodu korzystania z Eucharystii, właśnie Komunii Świętej, przy pogaństwie myślenia, poglądu, i ostatnie biada z powodu kapłanów i złego rozumienia sakramentu kapłaństwa. Tłumaczyłem już nie tak, tak niedawno, że biada oznacza, iż po śmierci czyściec będzie przez jakiś czas jakby w najwyższych szczytach piekła. Będą cierpieli z powodu demonów, swych duchów. Tak głęboko czyściec będzie sięgał jak gdyby początków piekła. Biada, stąd biada. Straszne cierpienie was czeka, żeby się oczyścić. Ponieważ służyliście nie Duchowi Świętemu, ale poszliście za ułatwieniem, które wam zaproponował szatan. W tych trzech sakramentach świętych. Komu wiele dano, tego wiele wymagać będą, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. To tak woli jasności i powagi. Wielka chłosta. Tutaj Jezus nie mówi w Ewangelii Łukasza o biadach, tylko o wielkiej chłości. Ta chłosta będzie wymierzana przez świat demonów. Gdy chodzi o sakrament małżeństwa, w ogóle przerywanie ciąży, to tę chłostę przeżywają kobiety już tutaj, na ziemi. Jest to taka udręka, która nieustannie wraca i zatruwa najpiękniejsze chwile życia. Wprawdzie są świadome, że spowiadały się, że Bóg przebaczył, ale jednak udręka. Ja wtedy uważam, że jest to wielka łaska. Żeby wychodzić z tej udręki, trzeba wielbić krzyż. Wtedy szatan, który się przekona, że osoba, którą on dręczy w sumieniu, uwielbia krzyż, zniechęca się. I przychodzi ulga. Wielka chłosta. Mała chłosta. Czyli małą chłostę otrzymają w życiu po śmierci wyznawcy innych religii. Wyznawcy innych religii, bo nie wiedzieli, że tak Bóg umiłował świat, że dał człowieczeństwo Jezusowi, żeby był barankiem Bożym. Dał mu zmartwychwstanie, żebyśmy my nie musieli przeżywać tego zła w świecie sami, ale z Chrystusem zmartwychwstałym. To byłoby z tego fragmentu, który dziś był czytany, ale wczoraj ze względu na naszych gości, których przysłał ojciec proboszcz z intencją szalną na tę mszę świętą. Ja wrócę do Piśmie Świętym, w Ewangelii Łukasza, do pewnych myśli, tekstów pominiętych lekcjonarzów. Mamy tutaj zatytułowane zbytnie troski. Ta katecheza się kończy. Starajcie się raczej o Jego Królestwo, o Królestwo Boże, a te wszystkie rzeczy będą wam dodane. Cały czas Jezus wyciąga wnioski z faktu, że brat chciwy miał wielki spadek, ale ten spadek potraktował jako skarb swego życia. Także młodszy się nie mógł doprosić, żeby to, co jemu się należało, oddał mu i przyszedł do Jezusa na skarb. Obaj bracia to byli Żydzi i powinni byli wiedzieć, że w spadku otrzymali obietnicę Mesjasza, Boga, który przyjdzie i zachowa się tak, jak to mamy podane w Ewangelii Mateusza. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek, ukrył ponownie, z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Wiecie, że chodzi tutaj o dar pobożności. Jezus, który wie, że każdy człowiek ma duszę nieśmiertelną, a ta dusza jest stworzona jako brak Boga, przychodząc na ten świat, wie, że te wartości doczesne, bogactwa, dobry biznes, wspaniałe konto, że to nie jest żadnym skarbem, bo wszystko, co przemija, co nam zabierze śmierć, w gruncie rzeczy jest poczyte tajemnicą nicości. I że w człowieku jest duch, który nie podlega śmierci. I to jest ten skarb. Jezus jest tym, który przychodzi, żeby w krzyżu sprzedać wszystko, co miał jako człowiek, dobre imię, życie. I zmartwychwstaniu kupić tę rolę, kupić świat, dusze ludzkie, napełnić miłością Ojca i doprowadzić do Ojca. Że to jest właściwy skarb, nie te dobra materia. Starajcie się raczej o Jego Królestwo, o królowanie miłości Ojca w naszych wnętrzach, a wszystko inne będzie wam dodane. O wszystko inne zadba Ojciec. Chodzi o to, żebyśmy my wiedzieli, że dla Boga Ojca, dla Jezusa, dla Ducha Świętego, my jesteśmy skarbem. My jesteśmy skarbem, za które Chrystus zapłacił najwyższą cenę. Gdzie jest twój skarb? Teraz ten nasz prawdziwy skarb to jest Chrystus zmartwychwstały w naszych wnętrzach. I dlatego my powinniśmy się patrywać w nasze wnętrza, kontaktować się z Chrystusem zmartwychwstałym w naszych wnętrzach. I w sytuacjach, może dla nas trudnych, mówić: Jezu, na szczęście mam Ciebie, prawdziwy skarb. Na szczęście mam Ciebie. I to, co było komentowane wczoraj, niech będą przepasane biodra wasze, zapalone pochodnie. Mowa jest o tym, że nie tylko Jezus jest w drodze do Jerozolimy, ale również my jesteśmy w drodze do Ojca. Każdy dzień nas zbliża do niezwykłego spotkania. Oko w oko z Jezusem, Bogiem Ojcem. Zbliżamy się. Jesteście też w drodze. Ponieważ będzie niechybnie to spotkanie, dlatego Jezus Chrystus jakby w tej drodze nas wyprzedził do Jerozolimy, żeby być barankiem Bożym, wziąć nasze grzechy, strawić miłosierdzie, zmartwychwstać, w nas się obecnić. Jak my poprzez swoje życie dojdziemy do momentu naszej śmierci, to Bóg Ojciec spojrzy na nas i zobaczy w nas Jezusa Chrystusa, Jego Ducha. I się uśmiechnie ładnie, a my do Niego. To właśnie chciał powiedzieć Jezus Chrystus. Zameldowani jesteśmy tutaj byle jak, na krótko, ale przez swego Ducha my musimy się zameldować w Jezusie Chrystusie, w Jego krzyżu, w Jego Duchu, zapraszać Go stale do swego wnętrza i Jemu oddawać, zapraszać. I wtedy nasze zbliżanie się do spotkania z Ojcem będzie tylko radością, czego sobie i wam, mili słuchacze, tu i gdzieś tam jeszcze w Polsce, w świecie, życzę. Amen. Jezus, i to jest wspaniałość roku liturgicznego, nieustannie wychodzi nam każdego dnia naprzeciw. I ze światłem Ksiąg Świętych jeszcze to uporządkujemy. Wychodzi naprzeciw, żebyśmy my, zbliżając się do spotkania, które będzie już ostatecznym spotkaniem, było bardzo szczęśliwe, bardzo radosne. Amen. Amen.